Witamy w strefie SGH. Kolejnym tematem naszej rozmowy są ścieżki rozwojowe krajów, regionu. Witam serdecznie pana doktora Piotra Maszczyka, eksperta Szkoły Głównej Handlowej.
Dzień dobry.
Który zajmuje się tą problematyką od lat. I rok temu na forum ekonomicznym w Krynicy przedstawił nam takie optymistyczne założenia, że za 21 lat dogonimy Niemcy. To był jeden z takich newsów, który najbardziej utkwił w świadomości odbiorców. I chciałem zapytać, patrząc historycznie na ten okres od początku transformacji do ostatniego roku, kiedy byliśmy na bardzo szybkiej ścieżce wzrostu i zmniejszaliśmy dystans do Europy Zachodniej, ale w sumie to zmniejszanie dystansu bazowało na takim paliwie, które być może i tak by się wyczerpało, gdyby nie COVID. No bo przede wszystkim tania siła robocza, dobre kwalifikacje i eksport. Czy gdyby nie COVID, to tutaj moglibyśmy mówić o pewnym i tak czekającym nas spowolnieniu, czy niekoniecznie?
No cóż, faktycznie ja chciałem tylko zaznaczyć, że ja reprezentuję cały zespół badaczy ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Czyli odpowiedzialność zbiorowa na cały zespół.
Tak jest, także to nie tylko moja praca, ale też kolegów, którzy zajmują się badaniami nad tempem wzrostu gospodarczego i rynkiem pracy. I rzeczywiście było tak, że w zeszłym roku zespół, który reprezentuję, był chyba najpopularniejszą grupą naukowców w całej Polsce. Pech chciał, że nigdy nie wymienianą z nazwiska, bo my występowaliśmy jako tak zwani naukowcy z SGH, którzy powiedzieli, że za kilkanaście lat dogonimy średni poziom unijny PKB per capita według parytetu siły nabywczej, a za kolejnych kilka lat dojdziemy do poziomu Niemiec. I ten scenariusz rzeczywiście w kampanii wyborczej był szczególnie mocno eksploatowany. I oczywiście my się nie wycofujemy z tych prognoz. To dalej jest możliwe. Ba, ja powiem więcej. Dużo się mówi o tym, że COVID stanowi taką zmianę, że to może być przełom i tak jest rzeczywiście. Niemniej COVID może w krótkim okresie wręcz tempo, jak mówią ekonomiści, konwergencji realnej przyspieszyć, ponieważ najprawdopodobniej snucie tego typu prognoz jest obarczone bardzo dużym ryzykiem, no bo nie wiemy, jak będzie wyglądał czwarty kwartał, jeśli chodzi o pandemię. Niemniej można oczekiwać z dużą dozą prawdopodobieństwa, że tempo spadku PKB, czyli recesji w Polsce, będzie jednak słabsze niż w krajach Unii Europejskiej.
Czyli cieszymy się, że sąsiad będzie miał gorzej i to jest ta podstawa do ganiania, czy są jakieś inne podstawy?
Ja myślę, że nie cieszymy się, że sąsiad będzie miał gorzej, po prostu cieszymy się, że w tej sytuacji, która jest zła dla wszystkich, ona jest w najmniejszym stopniu zła dla Polski.
To z czego wynika to, że ta nasza sytuacja byłaby mniej zła niż tych innych krajów?
To jest bardzo dobre pytanie i rzeczywiście ekonomiści sobie zadają to pytanie, dlaczego polska gospodarka jest w sumie tak bardzo odporna na kryzys i wydaje się, że odpowiedzią, czy częścią odpowiedzi na to pytanie jest taka polska zdolność do improwizacji. Otóż Polacy niekoniecznie sprawdzają się, jeśli działania są algorytmizowane, czyli mamy działać według planu, według pewnej procedury. To wychodzi średnio, ale jesteśmy mistrzami improwizacji, a sytuacja, z którą mamy w roku 2020 do czynienia, to jest sytuacja bezprecedensowa. No, trudno mówić o tego typu kryzysie, no bo ekonomiści powiedzą, że to jest kryzys, który dotknął zarówno stronę popytową, jak i podażową gospodarki, w tym sensie, że mieliśmy lockdown, czyli no, podaż w wielu branżach spadła do zera, no bo nie można było i
właściwie... Zwłaszcza w usługach.
No właśnie, w dalszym ciągu tak naprawdę koncerty. Dzisiaj słuchałem radia, w której przedstawiciele branży turystycznej mówili, jak bardzo trzeba by było pomóc tej branży. W związku z tym podaż...
Pan się z tym zgadza?
Znaczy wie pan, no, to jest tak, że pewnie jest mnóstwo branż, które bardzo sobie no, z trudnością radzą w kryzysie.
Tylko
natomiast
kołdra jest krótka i
no
pytanie,
właśnie,
tak, także wszystkich, czy
nie każdemu dobrze byłoby pomóc. Znaczy ja zawsze będę mówił, że pomóc należy przede wszystkim szkolnictwu wyższemu i nauce.
Podpisujemy się pod
prawda?
Tym jednogłośnie.
I to jest pierwszy kierunek, natomiast wszystkim innym w drugiej kolejności. A zatem mieliśmy z jednej strony podażowy kryzys, a z drugiej strony kryzys popytowy, no bo okazało się, że ludzie tracą dochody, ludzie przechodzą na postojowe, ludzie zaczynają się obawiać przyszłości. To, co współautorzy raportu wskazywali, jeśli chodzi o koniunkturę, jeśli chodzi o nastroje konsumenckie, to po prostu no, spadło bardzo gwałtownie, w związku z czym pojawił się problem z popytem. Zresztą widzimy, bo inflacja maleje.
Pytam o to, z czego wynika, że ta pozycja Polski jest trochę lepsza, bo też takie zamrożenie podażowe na zachodzie miało miejsce i też niepewność konsumencka, inwestycyjna przełożyła się na spadek popytu.
No tak,
tylko w innym zakresie.
No tak, ale proszę pamiętać o tym, że w Polsce branża turystyczna i gastronomia, czyli te dwie gałęzie, w którym kryzys, lockdown został w najsilniejszym stopniu przełożone na poziom produkcji, one w Polsce są znacznie mniej istotne
dla
PKB niż w krajach Europy Zachodniej, czy w Wielkiej Brytanii na przykład, która szczególnie silnie została dotknięta przez kryzys. W związku z tym z natury rzeczy my żeśmy to odczuli słabiej. Natomiast, i to też chciałem podkreślić, że to w raporcie się pojawił ten wątek, no, nasz przemysł został dotknięty. Prawda? To, że jesteśmy wewnątrz łańcuchów tworzenia wartości w ramach korporacji transnarodowych, oznacza, że niezależnie od tego, co się dzieje w Polsce, kooperanci, którzy produkują w Polsce, czy przedsiębiorstwa będące częścią grup kapitałowych, one odczują ten kryzys i on w przemyśle rzeczywiście jest widoczny. I to, co zespół pani profesor Adamowicz też pokazał, no, mamy dramat i zapaść, jeśli chodzi o inwestycje prywatne. Bo jeśli chodzi o publiczne, no to pamiętamy, że w czasie kampanii wyborczej pan premier jeździł, takie duże czeki rozdawał, więc jeśli chodzi o sferę publiczną, no to te inwestycje pewnie jakoś tam będą wyglądać. Natomiast jeśli chodzi o inwestycje prywatne, no to jest dramat po prostu. Także zawsze jak powiemy, że Polska sobie relatywnie dobrze, jeśli w ogóle tego słowa można użyć, radzi w kryzysie.
Względnie lepiej.
To pamiętajmy, że to jest bardzo relatywne określenie. Wszyscy mają źle, a my mamy no, względnie tak nieźle, tak i tyle. Natomiast wracając do tych scenariuszy, no to już w zeszłym roku, tak, to my mamy świadomość jako autorzy, że w momencie, w którym dzieło powstaje, ono przestaje być własnością autorów i każdy może z nim zrobić, co chce. Tam były trzy scenariusze przedstawione. Tak. To, że ten akurat najbardziej optymistyczny był najbardziej medialny, no to już jest kwestia tego, co każdy...
Poszukiwaliśmy optymizmu w tamtym czasie.
Prawda?
Teraz też go poszukujemy, tylko trudniej go znaleźć.
Natomiast oczywiście ten scenariusz negatywny, również w zeszłym roku, on jest istotny.
Jeszcze może raz pan go przybliżyć, bo pamiętam ten optymistyczny,
oczywiście.
Medialnie się on najbardziej.
Jasna
teraz możemy...
sprawa. Jeszcze raz podkreślę, jak fantastycznym dziełem jest nasz raport, ponieważ on...
Wszyscy to potwierdzają.
Ekonomiści lubią powiedzieć, jest komplementarny, bo tam mamy różne obszary tematyczne. I ja zwrócę uwagę na dwa czynniki, które uprawdopodabniają realizację tego negatywnego scenariusza i nawiążę do kolegów, którzy za inne rozdziały tego raportu odpowiadają. Po pierwsze zatem mamy czynnik demograficzny. Mhm. Nie ma produkcji bez czynników produkcji, pracy, kapitału. I jeśli demografowie się nie mylą, a oni prognozują w kategoriach dziesięcioleci, no to liczba pracujących w Polsce będzie maleć. Oczywiście nie liczy się tylko to, ile osób pracuje, ale jak są produktywni, ale jeśli miałyby się sprawdzić prognozy, które mówią, że liczba ludzi w Polsce się skurczy o ładnych parę milionów, to będzie to miało wpływ na wielkość produkcji w Polsce.
Możemy się tworzyć na kraje sąsiednie.
Oczywiście, natomiast pamiętajmy, że to jest coś takiego jak konkurencja. Prawda? Jeżeli ludzie, którzy decydują się pracować poza granicami swojego kraju, czyli umownie rzecz ujmując ludzie zza wschodniej granicy Unii Europejskiej, mają do wyboru Polskę albo kraje starej Unii Europejskiej z wyższym poziomem zarobków, no to mogą zdecydować się, że będą pracować za większe stawki.
Na początku inna bariera wejścia, tutaj jest
prawda?
Pewna bliskość kulturowa, językowa.
Ale jak ktoś
językowa.
Już przyjechał do Polski,
tak.
To może pojechać
okay.
I drugi czynnik,
to tutaj nie jest optymistycznie.
I drugi czynnik, o którym również w raporcie jest mowa, to są innowacje. Prawda? Na wczorajszej prezentacji raportu znakomity kolega, który się innowacjami zajmuje, pokazał, że Polska zajmuje w takim układzie współrzędnych ćwiartkę wiecznie doganiającym. I to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ w tej chwili w łańcuchu tworzenia wartości Polska zajmuje pośrednie miejsce, to znaczy, że produkujemy wyroby gotowe, które nie są nośnikami najnowszych technologii, na przykład meble albo artykuły AGD i produkujemy komponenty do produkcji wyrobów gotowych. Wartość dodana jest niewielka.
Skala też niezbyt duża.
Co to znaczy? To znaczy, że musimy się w tym łańcuchu tworzenia wartości przesuwać w stronę początku albo w stronę końca, czyli albo badania i rozwój, gdzie mamy wysoką wartość dodaną, albo produkty gotowe i marki.
Najbardziej rentowne ogniwa.
Dokładnie, gdzie również jest wysoka wartość dodana. Niestety, jak my to mówimy, ekonomiści instytucjonalni, model kapitalizmu w Polsce wygląda tak oto, że mamy instytucje, które powodują, że polska gospodarka jest wyspecjalizowana we względnie kwalifikowanej, ale jednak taniej sile roboczej i produkuje te wyroby. I to, że ten kryzys związany z koronawirusem się zdarzył, no, jak mówi obiegowe powiedzenie, kryzys to jest zagrożenie, ale i szansa.
No właśnie, bo tego pan zaczął, że to jest pewna szansa, więc teraz chciałbym ten wątek rozwinąć.
Bo z jednej strony to może utrwalić pozycję Polski w międzynarodowym podziale pracy. To znaczy, że my będziemy postrzegani jako kraj, który produkuje solidne produkty, względnie tanio, no właśnie, ale z niską wartością dodaną, co uprawdopodobniałoby realizację tego negatywnego scenariusza, w którym Polska dojdzie powiedzmy do 75% średniej unijnej w tym procesie konwergencji, czyli jeszcze powiedzmy około 10 punktów nadrobimy i dalej już się nie przesuniemy. I później będzie trend dywergencyjny. Co trzeba zrobić, żeby
przezwyciężyć? Zadajmy sobie przesunąć się na ścieżce wartości. Właśnie, to jest to rozwiązanie, które pan rekomenduje, ale jak to też zrobić?
No właśnie, czyli zadajmy sobie leninowskie pytanie, co robić, prawda? Lenin kiedyś zapytał, co robić.
Co działać?
Właśnie. Trzeba dokonać głębokiej reformy instytucjonalnej. Jeżeli Polska chce uciec z tej pułapki średniego rozwoju, prawda? Czyli zatrzymamy się na 70 paru procentach.
To jest ta granica tego paliwa, jak nie prowadzimy żadnych zmian.
Musimy przesuwać się w stronę albo produktów gotowych, albo prac badawczo-rozwojowych, albo najlepiej w jedną i drugą stronę. Tylko do tego potrzebujemy zupełnie innych instytucji.
Ja, tak, pewnie taka państwo rewolucja, myślicie, zupełnie nowe instytucje, czy jakaś jednak ewolucja, znaczy, i może jakieś doregulowanie? Bo tutaj
państwo sobie myśleliście,
tak,
że ja
radykalnie
sobie żartuję, mówiąc o nauce i nakładach na naukę, ale no, nie da się inaczej. Tak? Jeżeli chcemy produkować wyroby będące nośnikami najnowszych technologii, no to musimy zwiększyć wydatki na badania i rozwój, i to nie tylko publiczne, ale przede wszystkim prywatne, prawda? Znowuż odwołam się do
pewne
innego rozdziału.
Pewne działania
zachęty podatkowe, pewne tendencje tutaj widać, ale ciągle to wygląda słabo, prawda? Czyli muszą prywatne pieniądze być zaangażowane w prace badawczo-rozwojowe. I druga rzecz, musimy potrafić wynalazki zamieniać w innowacje. Schumpeter, jeden z największych ekonomistów na przestrzeni całej historii myśli ekonomicznej, taką triadę opisał: inwencja, innowacja, imitacja. My jesteśmy na etapie imitacji teraz. Inwencja to pomysł, to wynalazek, ale zarabiają pieniądze ci, którzy ten wynalazek potrafią zmienić w produkt rynkowy.
Skomercjalizować.
Dam przykład. Pewnie większość z nas słucha muzyki za pomocą plików MP3 i odtwarzaczy plików MP3.
Zdarza
Gdybym
się
państwa zapytał, kto wynalazł ten plik, to pewnie byście państwo powiedzieli, że ci, którzy na nim zarabiają, czyli Amerykanie i Koreańczycy. Błąd. Ten format kompresji pliku został wynaleziony na Uniwersytecie w Bonn. To zrobili Niemcy, ale jak powiedziałem, potrafili to zamienić w produkt rynkowy i w model biznesowy Amerykanie i Koreańczycy. I to oni na tym zarabiają prawdziwe pieniądze.
Ale to właśnie im instytucje pomogły w tych krajach skutecznie?
No właśnie,
to jakie jest tutaj powiązanie?
W Polsce jakiś czas temu dużo się mówiło o tym, że no właśnie, czyli świadomość o tym, że musimy być producentem produktów będących nośnikami najnowszych technologii jest. I myślę, że jest też wśród rządzących. Pytanie jest takie, na jakich innowacjach mamy się skupić? Ja sobie doskonale zdaję sprawę, że jak mówimy o innowacjach, to jak się powie o samochodzie elektrycznym, o dronach, o optoelektronice, to działa na wyobraźnię, to jest innowacja. A jak ja powiem, że taki produkt jak okno może być nośnikiem również nowych technologii, to każdy powie, okno? Ale jak okno? A właśnie. No bo generalnie innowacje możemy podzielić na dwie grupy. To mogą być innowacje przełomowe i to mogą być takie narastające innowacje, które polegają na tym, że produkt, który już istnieje, może być coraz lepszy. Telefon komórkowy, ci z Państwa, którzy już mają tyle lat, co ja, to wiedzą, najpierw był cegłą Centertela. I później była cała seria takich narastających innowacji, które doprowadziły do produktu nie większego niż moja dłoń, albo nawet mniejszego niż moja dłoń. To była Nokia, o której część ludzi ciągle myśli, że to był najlepszy telefon komórkowy. Ale w pewnym momencie pojawiła się innowacja przełomowa, jaką był smartfon. I teraz tak, żeby działały innowacje i żeby się innowacje pojawiały, musi być cały zestaw instytucji. Przełomowe innowacje wymagają czegoś, co się nazywa Dolina Krzemowa. I powiem Państwu, że były wielokrotnie próby stworzenia Doliny Krzemowej poza Stanami Zjednoczonymi, one się nie udawały. Natomiast jeśli Polska chce odnieść sukces, to wydaje mi się, że znacznie lepszą drogą jest pójście drogą Niemiec, czyli skupienie się na innowacjach tych narastających. Jest taki dowcip opowiadany wśród tych, którzy się zajmują innowacjami, że nie wiadomo, kto stworzy pierwszy funkcjonalny, autonomiczny samochód. Prawda? Czy może to będą Amerykanie, czy ktoś inny. Ale jest jeden pewnik. On będzie na pewno pomalowany niemieckim lakierem. Bo Niemcy są mistrzami świata w produktach chemicznych właśnie w takich narastających innowacjach. To jest ścieżka
taka
dla Polski.
Specjalizacja niszowa jako
tak jest.
Dopełnienie
tych tak jest.
Łańcuchu wartości. Bardzo dziękuję. Gościem strefy SGH był pan dr Piotr Maszczyk. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.